Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dziś mam przyjemność w przystanku Historia gościć pana doktora Krzysztofa Raka, historyka, publicystę, znawcę spraw niemieckich, autora książek Polska, niedoszły sojusznik Hitlera oraz Piłsudskim między Hitlerem a Stalinem. O wyżej wymienionych książkach już wielokrotnie rozmawiałem.
Niespełniony.
Zawsze zamieniam na niedoszły, niespełniony.
Sens jest mniej więcej ten sam.
A dzisiaj chcemy porozmawiać o czymś, historia nie ma końca tak naprawdę, Ostpolitik. W ogóle czym jest, panie doktorze, a już mówimy przecież sobie po imieniu, Krzysztofie, Ostpolitik jako pojęcie politologiczne, zjawisko, praktyka polityczna, czym ono jest?
To jest taka koncepcja, która powstała. My nawet dokładnie mniej więcej wiemy, kiedy ta koncepcja się narodziła, czy historycy ustalili nawet dokładnie, w miarę dokładnie datę. To jest 63 rok, to jest wystąpienie jednego z polityków socjaldemokratycznych, Egona Branta w Akademii w Tutzing. I to jest taka koncepcja, która wpisuje się w procesy odprężeniowe, chciałem powiedzieć lat 60., no ale gdy mówimy o procesach odprężeniowych, to musimy pamiętać, że tak naprawdę one się zaczęły wraz ze śmiercią Stalina i pierwszym odprężeniowcem i pierwszym reformatorem wielkim sowieckim był ten nieszczęsny Beria. Na to się może mało zwraca uwagi, ale tym pierwszym destalinizatorem i pierwszym sowieckim przywódcą, który postawił na to pokojowe współistnienie i starał się porozumieć z Zachodem, to był jednak Beria, a nie to Chruszczow. O tym można też długo...
To ja tylko odeślę Państwa, bo jest znakomita książka na rynku polskim na temat Berii. Bardzo szczegółowa, drobiazgowa, analityczna biografia profesor Tom, uczennicy profesora Alana Bezansona pod tytułem Beria w cyklu biografii dyktatorów, czy tam różnych gryźnych ludzi wydawnictwa Pruszyński.
I to, co ja mówię, właśnie można w tej książce...
Uważa się go za twórcę pierestrojki.
Wyczytać.
Takich tak. Koncepcji pierestrojki.
Tych koncepcji odprężeniowo-pierestrojkowych, pieredyszkowych. Tak naprawdę destalinizacja, ten pierwszy etap kończy się bardzo szybko, bo Beria zostaje przez kolegów z biura politycznego zamordowany. Właśnie za to, że za bardzo chciał reformować. I co do tego tutaj nie ma wątpliwości. Jego, nazwijmy to, polityka pokojowa i odprężeniowa była funkcją tych wewnętrznych, co bardzo pięknie profesor Tom opisuje, walk wewnątrz biura politycznego, wewnątrz ścisłego kierownictwa sowieckiego. I dopiero potem, w 1956 roku, po zjeździe partii sowieckiej, Chruszczow wraca do tych konceptów, czyli one są i właśnie w trakcie tego zjazdu mówi o pokojowym współistnieniu i to jest, publicznie mówi o pokojowym współistnieniu, ogłasza to hasło i to jest właśnie ten moment jakby przełomowy dla całych procesów odprężeniowych, no bo jeszcze przed nim Stalin stawiał na wojnę. Pokojowe współistnienie miało nie być możliwe, miała być możliwa tylko wojna i to bardzo pięknie też profesor Tom opisuje, ale opisuje to też częściowo profesor Zubok w historii Związku Sowieckiego, też u nas wydanej, no że prawdopodobnie Stalin przygotowywał się wojny i chciał doprowadzić do tej wojny. No i ta gotowość do pewnego kompromisu z Zachodem, ona w końcu doprowadziła do tego, no, że już w latach 60. w Europie Zachodniej zastanawiano się, jak to współistnienie pokojowe ma być, jak rozmawiać z Sowietami o normalizacji stosunków. I tutaj można powiedzieć, że ten Egon Bahr, o którym wspomniałem, o tym 63 roku, jego mowie w Tutzing, gdzie jest pierwszy taki ogłoszony publicznie projekt Ostpolitik, no jest jakby w kontrze do Konrada Adenauera, do myślenia chadeckiego o polityce zagranicznej i o Rosji sowieckiej, no że ono już jest, ta różnica jest bardzo wyraźna w semantyce. O ile chadecy, Konrad Adenauer nie obawiają się używania słowa komuniści, komuchy, to Ostpolitik już to słowo jest powoli rugowane. I ta różnica polega na tym, że do Bahra, do Branta, do tego momentu, kiedy dominowała linia Adenauera, no to traktowano, no można powiedzieć tak, Adenauer był takim zdecydowanym antykomunistą i rozumiał doskonale ograniczenia w porozumieniu się z komunistami, no bo wiedział, że komuniści, nawet jeśli mówią o pokojowym współistnieniu, to są wrogami państw demokratycznych. Tu ten koncept Ostpolitik, no to jest jednak pewna zmiana w postrzeganiu Sowietów, bo wydaje mi się, że Bahr i Brandt wierzyli przynajmniej w to, że Sowieci mogą się przekształcić z wrogów do takich rywali, współzawodników, tak, ale już nie wrogów śmiertelnych. I na tym ta różnica polegała. Polegała ona również na tym, że no bo dla Niemiec kwestią kluczową od samego 1945 roku no jest przyszłość państwa niemieckiego i zjednoczenie tego państwa. W konstytucji niemieckiej, w tak zwanej ustawie zasadniczej, ten obowiązek zjednoczenia, czy postulat zjednoczenia jest zapisany. I Adenauer uważał, że zjednoczenie jest możliwe, ale w ramach właśnie tego zimnowojennej konkurencji, znaczy zimnowojennej wrogości, tak, i jakiegoś przyszłego się starcia tych dwóch systemów, bądź inaczej może tak, zdecydowanego zwycięstwa jednego systemu nad drugim. Natomiast Brandt i Bahr uważali, że tu się da w jakiś sposób współpracować, że nie starcie, a współpraca doprowadzi do zjednoczenia Niemiec, co powodowało, że jednak oni to zjednoczenie odkładali na pewien dłuższy czas, na pewną dłuższą perspektywę czasową. No i właśnie w tej akademii w Tutzing już powstało to słynne hasło Wandel durch Annäherung, zmiana poprzez zbliżenie. I chodziło generalnie o to, żeby po pierwsze tak uznać status quo. On to zresztą mówi, trzeba uznać obecny status quo, żeby w przyszłości móc je zmienić. Krótko mówiąc, do zjednoczenia jest konieczne najpierw uznanie tego, co jest, czyli podziału Niemiec. Tu jest pewien paradoks. No i na czym, problem polega na czym...
To jest główny cel strategiczny.
Zawsze zjednoczenie Niemiec i... Jeśli patrzymy z perspektywy szczególnie Egona Bahra i tego, co on pisze, a on zostawił po sobie wiele różnych dokumentów z różnych okresów, to on, dla niego najważniejsze cele polityki zagranicznej, polityki niemieckiej jest zjednoczenie i stworzenie w Europie systemu bezpieczeństwa, o którym jeszcze pewnie sobie bliżej powiemy. Ale zjednoczenie jest jakby tym głównym postulatem, no i trudno się dziwić, tak jak mamy kraj podzielony, no tak jak my byliśmy pod zaborami, to głównym zadaniem polityki polskiej powinno być połączenie, zjednoczenie państwa w powstanie niepodległego państwa. Tak, no, częściowo jest porównywalna sytuacja, tylko częściowo, ale tak dla Niemiec zjednoczenie powinno być kluczowe. No i teraz na czym polega to zbliżenie? I tu jest moim zdaniem problematyczne, bo jak się czyta tę wypowiedź w Akademii Tutzing z 1963 roku, to tak za bardzo nie wiadomo, na czym to zbliżenie miałoby polegać. Najbardziej prawdopodobne, bo tam on sugeruje, no choć, że chodzi o współpracę przede wszystkim gospodarczą, że to współpraca gospodarcza miałaby doprowadzić do tego, że te systemy w jakiś sposób, walka pomiędzy tymi dwoma blokami, kapitalistycznym i komunistycznym, będzie coraz mniej ostra, bo te systemy będą się zbliżały do siebie, będą stawały się podobne. Ale co jest ważne w tym wystąpieniu, to jest wyraźnie powiedziane, że ta współpraca gospodarcza ma służyć temu, żeby ludzie na przykład w NRD czy w krajach socjalistycznych żyli lepiej, bo Barr uważa, że działanie na wewnętrzny kryzys, działanie na Zachodu na wewnętrzny kryzys jest bezsensowne, bo zamiast przynieść osłabienie władzy komunistów nad tymi krajami czy nad tym terytorium, to kryzys wzmacnia władzę komunistów i wzmacnia władzę tych najbardziej twardogłowych komunistów. Być może on wyciągał taki wniosek na podstawie tego, co się stało w 1956 roku w Berlinie, tak na przykładzie powstania berlińskiego. Ale to jest właśnie bardzo, warto, żebyśmy na to zwrócili uwagę, na ten charakterystyczny moment, że to ma być polityka, która de facto ma sprzyjać zadowoleniu społecznemu z władzy komunistów i tu się wspiera tych komunistów, bo ta właśnie wymiana gospodarcza ma służyć podniesieniu poziomu życiowego poddanych władzy komunistycznej. To jest pewien paradoks. Ja już to powiedzmy z góry, no oczywiście historia nasza, ja jeszcze pamiętam ten okres, tego nie potwierdziła, tak? Komunizm na szczęście upadł dlatego, że przyszli politycy, tutaj czapka z głów przed Ronaldem Reaganem, którzy nie tworzyli tak wyrafinowanych koncepcji intelektualnych, no tylko wiedzieli, że im gorzej, tym lepiej, że kryzys w państwach komunistycznych doprowadzi i musi doprowadzić do rozpadu układu komunistycznego.
Jeszcze tylko dla Państwa taka mała uwaga, a może właśnie nie mała, ważna uwaga, że to, co mówi Krzysztof, znajdzie swoje odbicie w publikacji, którą przygotowuję z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, kiedy książka Z polityk się ukaże?
Pod koniec roku.
Pod koniec roku będziemy mogli to wszystko przeczytać i jeszcze dokładniej z wszystkimi odwołaniami.
To już napisałem.
To zostało teraz powiedziane. No dobrze, ale my kojarzymy ten okres funkcjonowania Ostpolitik jako już właśnie praktyki politycznej od początku lat 70. Co się wtedy wydarzyło? Bo doszło do też bardzo ważnej podróży polityka z zachodnich Niemiec do Moskwy via Warszawa.
Myślisz o zawarciu układu moskiewskiego. No to cofnijmy się trochę. Jak doszło do tego? No bo rzeczywiście, gdy mówimy o Ostpolitik,
to już widzieliśmy
to takim wydarzeniem, które pokazuje takim symbolicznym wydarzeniem tego procesu jest właśnie podróż w sierpniu, wizyta w sierpniu 1970 roku kanclerza Brandta w Moskwie i podpisanie na Kremlu w sali Jekaterinowskiej 12 sierpnia układu, tak zwanego układu moskiewskiego. To był tak naprawdę dokument, który składał się z dwóch podstawowych elementów, a mianowicie z klauzuli o niestosowaniu przemocy. Obie strony deklarowały, że nie będą stosowały przemocy w stosunkach dwustronnych. I drugi ważny element tej umowy to było uznanie nienaruszalności, bo tak wynegocjowano, nienaruszalności granic w Europie, czyli status quo terytorialnego w Europie. Taki był tego dokumentu sens. Ale chyba ciekawsze od właśnie od momentu podpisania jest to, w jaki sposób do tego dochodziło, bo to też nie było takie wcale oczywiste. No bo mówiłem, myśl o porozumieniu z Sowietami pojawia się w Niemczech w roku 63. Wtedy Egon Bahr, bo o tym nie powiedzieliśmy, w 63. jest tylko, a może nie tylko, współpracownikiem burmistrza Berlina Zachodniego Willego Brandta. No i żeby mogło dojść do realizacji tych wszystkich koncepcji, jak widać, no ci panowie musieli zająć miejsce i to eksponowane miejsce w polityce federalnej, no bo wtedy w 63 roku jeszcze u władzy jest Konrad Adenauer i Hadecy w Niemczech i Konrad Adenauer nie ma tego rodzaju pomysłów, wręcz przeciwnie. To jeszcze powiedzmy to, bo Konrad Adenauer uważa, że nie ma co iść na żadne specjalnie ustępstwa wobec Sowietów, bo Konrad Adenauer zdawał sobie sprawę i wyczuwał doskonale to, że Sowieci są w kryzysie. On w 66 roku powiedział, i to powiedział to publicznie na zjeździe swojej partii, że no w tej chwili sytuacja jest taka, że Sowieci stoją przed trzema wyzwaniami. Po pierwsze, zbrojeniami czy wyścigiem zbrojeń w Europie. Po drugie, konfliktem z Chinami i po trzecie poprawą życia społeczeństwa sowieckiego. I Adenauer powiedział wyraźnie, tych trzech rzeczy naraz nie da się zrobić. No i przypuszczał, że Sowieci będą musieli pójść na układ z Zachodem, żeby móc rozwiązać problem chiński, no i problem kryzysu wewnętrznego, czyli tej poprawy życia ludności sowieckiej. W tej perspektywie nie ma miejsca na Ostpolitik, czy na proszenie się Sowietów, żeby zawrzeć porozumienie, bo to Sowieci mają sami przyjść do przywódców zachodnich, do polityków zachodnich i poprosić o pokój i porozumienie, bo to jest w ich najlepszym interesie. Czy Bahr i socjaldemokraci odwracają ten kierunek? Oni są z kolei przekonani, że trzeba jak najszybciej dążyć do porozumienia. No i w tym czasie powoli zmienia się scena polityczna w Niemczech. Ja już nie będę opowiadał tej historii, tak, że pod koniec 68 roku są w Niemczech, mamy w Niemczech wybory i w końcu, pod koniec lat 60. do władzy dochodzi koalicja socjaldemokratów wraz z liberałami. Ona ma bardzo małą większość. No ale tę większość zdobywa. Brandt zostaje kanclerzem, a wicekanclerzem, ministrem spraw zagranicznych zostaje Walter Schell. No i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę ta gra, ta wielka gra się rozpoczyna. Takim momentem przełomowym, tak naprawdę jest takim wyraźnym momentem przełomowym, jest listopad 69 roku, kiedy Brandt wysyła poufny list do premiera Kosygina. No i w tym poufnym liście proponuje utworzenie takiego tajnego kanału pomiędzy kierownictwem sowieckim a sowieckim a niemieckim z jednej strony, a z drugiej strony no, zaczyna czy wspomina o pewnych elementach, którego to porozumienie powinno dotyczyć. Wskazuje, że to porozumienie powinno dotyczyć właśnie niestosowania przemocy, ale bardzo wyraźnie mówi, że to jest za mało, że obok klauzuli o niestosowania przemocy trzeba będzie się zająć kwestiami status quo terytorialnego w Europie, czyli kwestiami granicy. No i ten list rozpoczyna początek, jakby rozpoczyna proces jeszcze w listopadzie kilka wydziałów właściwie Komitetu Centralnego KCKPZR wraz z MSZ-em sowieckim tworzą takie opracowanie, kilkudziesięciostronicowe opracowanie na temat polityki sowieckiej wobec rządu Brandta. To opracowanie, ta notatka 1 grudnia zostaje pozytywnie przyjęta przez Politbiuro i 6 grudnia Politbiuro na podstawie tej notatki zatwierdza instrukcję negocjacyjną do negocjacji z Niemcami. I tak naprawdę te negocjacje się zaczynają się w Moskwie na poziomie ambasadora niemieckiego Helmuta Allarda z jednej strony, a z drugiej strony na poziomie ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrija Gromyki.
Dlaczego tajny kanał?
Proszę?
Dlaczego tajnym kanałem się mają porozumiewać strony?
Bo to jeszcze przy służbach będziemy mówili, no bo te w liście Brandt mówi o tym, no tajny musi być kanał, bo to będzie prowadziło, żeby nie było nieporozumień w kontaktach między kierownictwami obu państw. Moim zdaniem przede wszystkim chodziło tu pewien czynnik wewnętrzny, chodziło o wyeliminowanie niemieckiego MSZ-u, czy ograniczeniu wpływu niemieckiego MSZ-u na te rozmowy, bo ten wpływ był stopniowo ograniczony, bo niemiecki MSZ nie był zwolennikiem tak szerokiego porozumienia. Urzędnicy niemieckiego MSZ-u, urzędnicy do średniego szczebla, byli za tym, żeby zawrzeć tylko prostą umowę o niestosowaniu przemocy, dosłownie jedna klauzula i nic więcej, żeby to porozumienie nie dotyczyło kwestii już terytorialno-granicznych, no właśnie po to, żeby nie legitymizować tego status quo, bo właśnie to z perspektywy tych urzędników to bardzo wyraźnie widać. Uznanie status quo europejskiego przez Niemcy jest trudne do pogodzenia z ich celem polityki zagranicznej, jakim jest zjednoczenie Niemiec. To jest pewna kwadratura koła. Dlatego chadecy byli tak szerokim porozumieniom przeciwni, bo widzieli w ich mniemaniu szersze porozumienie, które dotyczy będzie status quo, a kalenda z Greka odsuwa problem czy kwestię zjednoczenia, które ma być przecież głównym strategicznym celem polityki niemieckiej. Barr i Brandt wierzą w to, że uda im się tę kwadraturę koła w trakcie tych negocjacji rozwiązać. No ale właśnie, bo ja już mówiłem, negocjacje zaczynają się w grudniu i prowadzi je ze strony niemieckiej ambasador, a to jest nie za dobrze, bo to jest człowiek aparatu MSZ-owskiego, urzędnik, który też nie kryje swojego sceptycyzmu wobec szerokiego porozumienia. Co więcej, ciekawa jest sytuacja, nie dostaje żadnych instrukcji negocjacyjnych, żeby było ciekawie, i tak naprawdę nie ma czego, nie wie, co ma tak naprawdę negocjować. No bo wyczuwa i rozumie, że jego linia, czyli jego pogląd osobisto, prywatny jako urzędnika, że to powinno być ograniczone porozumienie, ograniczone do kwestii niestosowania przemocy, jest niezgodne z tym, co mówi kanclerz, bo kanclerz wypowiada się chyba też obok tego listu, on się wypowiedział, miał jedną wypowiedź czy wywiad, w którym mówił wyraźnie, że my chcemy czegoś więcej niż tylko porozumienie o niestosowaniu przemocy. No i nagle w styczniu okazuje się, że minister spraw zagranicznych Shell wydaje polecenie Allardowi, że to już pan już nie będzie prowadził tych negocjacji. Teraz do Moskwy przyjedzie sekretarz stanu w urzędzie kanclerskim, bo Barr taką funkcję spełniał, i to on będzie głową delegacji niemieckiej i to on będzie prowadził negocjacje. No czyli tym samym widzimy, że ta główna przeszkoda została odsunięta i MSZ miał ograniczony wpływ na te negocjacje. One trwały dosyć długo, trzykrotnie Barr na długie, przeszłotygodniowe okresy przyjeżdżał do Moskwy. Było 14, można powiedzieć, takich spotkań, rund, rozmów negocjacyjnych. No i w jakimś z większym bądź większym trudem pod koniec maja wynegocjowano wstępne porozumienie, ale to porozumienie nie miało jeszcze formy traktatu, tylko to był taki, no, można powiedzieć, takie memorandum, tak? Czyli dokument, który określałby polityczne, dosyć precyzyjnie określałby polityczne warunki tego porozumienia formalnego, ale także określałby warunki i dziedziny w przyszłej współpracy. I to był dokument, na który zgodziły się obydwie strony. Ten dokument był potem już podstawą do wypracowania porozumienia. No i to porozumienie zawarto podczas lipcowej podróży ministra spraw zagranicznych, czy sam traktat już konkretnie wynegocjowano w lipcu podczas podróży ministra spraw zagranicznych RFN Shella w Moskwie. No i to doprowadziło do tego, że właśnie 12 sierpnia został zawarty układ, tak zwany układ moskiewski.
No dobrze, ale czy to wszystko miało tylko wymiar polityczny z tym celem strategicznym dotyczący zjednoczenia Niemiec, czy także wymiar biznesowy? I co było ważniejsze?
No, chyba wtedy, tak przynajmniej tak widzę z dokumentów, to ten wymiar polityczny, no, był kluczowy, no bo tu się negocjuje z punktu widzenia sowieckiego absolutnie kluczową rzecz. No bezpieczeństwo istnienia Sowietów i całego bloku sowieckiego, bo my mówimy o dążeniach niemieckich, a teraz przypatrzmy się stronie sowieckiej, o co chodzi. Dlaczego Sowieci dlaczego Sowieci w ogóle myślą o pokojowym współistnieniu czy jakimkolwiek porozumieniu, skoro i Lenin, i Stalin, i tu niewątpliwie mieli rację, to wszyscy rozumieją, przekonywali, że takie współistnienie dla Sowietów jest zabójcze, no bo sam fakt istnienia państw kapitalistycznych już jest śmiertelnym zagrożeniem dla Sowietów, bo to jest coś innego, coś o wiele bardziej skutecznego, coś, co zapewnia w miarę dobrobyt, pokój, a no system sowiecki tego nie zapewnia. Czyli dla Lenina i dla Stalina wyjściem z tej sytuacji, ponieważ nie można tolerować kapitalizmu na kuli ziemskiej, bo nas zamorduje z racji samego swojego istnienia, no to trzeba podpalić cały świat i zrobić rewolucję na całym świecie. No i tutaj Sowieci jakby o tym zapominali. No chyba nie do końca. Rzecz w tym, że Sowieci mają świadomość kryzysu i to w tych trzech dziedzinach. Znowu nawiązuję do tego, o czym mówił Adenauer, no bo on miał taki, to był rzeczywiście wybitny polityk niemiecki, on miał wyczucie i zrozumienie sytuacji międzynarodowej. Bo co jest problemem? Na czym polega kryzys? Po pierwsze, kryzys wewnętrzny. Sowieci mają świadomość, że ten system gospodarczy jest kompletnie niewydolny. Jeszcze w 1965 roku jest próba reform Kosygina, reform w cudzysłowie nazwijmy to jakiś takiego wprowadzenia mechanizmów rynkowych, tak, do tej gospodarki. Premier Kosygin tutaj wyraźnie jest na tle tego całego kierownictwa liberałem, ale te reformy się nie udają i nie udają się również z tego względu, że jego koledzy w biurze politycznym, w tym przede wszystkim Breżniew, nie chcą liberalizacji tej gospodarki. Chcą, żeby to była gospodarka, która jest ukierunkowana nie na dobrobyt obywateli, tylko na dobrostan sił zbrojnych. Nie? Jeśli tak, no to znaczy, że to państwo wcale nie ma zamiaru na długą metę pokojowego współistnienia z Zachodem, no tylko przygotowuje się do czegoś innego. I to jest tak naprawdę okres, to co Sowieci nazwali...
Do walki o pieredyszki.
Pieredyszki, przetrwania, chwilowego odetchnięcia. Czyli to jest pierwsza rzecz. Niewydolna gospodarka. Druga rzecz, która jakby potęguje ten kryzys, no to jest to właśnie o czym niewydolna gospodarka, a zatem niemożliwość zapewnienia pewnego minimalnego poziomu życia społeczeństwu sowieckiemu, a to społeczeństwo sowieckie wyszło z epoki stalinizmu no i chciałoby konsumować więcej, a gospodarka jest ukierunkowana nie na konsumpcję, a na zaspokojenie potrzeb armii sowieckiej. Druga rzecz, to jest właśnie, która potęguje ten kryzys, to jest wyścig zbrojeń z Zachodem. Ten wyścig zbrojeń no, tym bardziej pokazuje niewydolność nie tylko gospodarki, ale całego systemu społecznego sowieckiego. I pokazuje to, no, że Sowieci jakby nie mają zasobu, żeby to wygrać. I trzecia rzecz, niezwykle ważna, a niedostrzegana bardzo często, to jest konflikt z Chinami. Ten konflikt tak naprawdę trwa już od lat 50., od śmierci Stalina on stopniowo narasta. No ten konflikt
mamy
kończy się tym,
graniczne.
Tak, że mamy w 69 roku poważne, właściwie nie, to nie jest incydent, ja bym to nazwał nie incydent graniczny, tylko wojna, co prawda mała, ale jednak wojna na granicy chińsko-sowieckiej o taką wysepkę na Usuri, wyspę po rosyjsku zwaną Demiańsk. I to jest dla Sowietów absolutnie kluczowy problem. O tym problemie mówi w tajnym przemówieniu właśnie w 1969 roku zaraz po podjęciu decyzji o negocjacjach z Zachodem Breżniew. Wręcz no właśnie też sugeruje, że to jest jeden dla nas, to jest jego tajne przemówienie dla przywódców, dla Komitetu Centralnego. I tu wyraźnie sugeruje, no, że musimy szukać pewnego modus vivendi obecnie z Zachodem, no bo na wschodzie, nasza wschodnia granica jest zagrożona. I zresztą o tym mówi też, mówią przywódcy komunistyczni wprost Niemcom w trakcie rozmów o traktacie. W marcu pisze, będąc w Moskwie po raz drugi, pisze po rozmowie z Sowietami, po rozmowie z Gromyką, Barr, tajny, osobisty list do Branta. Tak tajny, że poza strukturami administracyjnymi po prostu korzysta z pośrednictwa jednego z urzędników, któremu daje ten list do ręki. Ten list następnie przekazuje do ręki ten urzędnik kanclerzowi. I w tym liście na samym początku Barr mówi, drogi Willi, najlepiej, żebyś nic na temat tego listu nie powiedział, bo to, żeby to, co jest w tym liście, jest, żeby było najściślejszą tajemnicą. I w tym liście mówi, po którejś rozmów albo z Gromyką, albo z jego współpracownikiem, bo tego nie wiemy, ale prawdopodobnie ten list napisał po takiej rozmowie w cztery oczy z Gromyką i prawdopodobnie wtedy to mu zostało powiedziane, no, że Gromyko zaczął się skarżyć, że Chińczycy zachowują się niezwykle agresywnie, że dążą do wojny z Rosją i że to jest jeden z podstawowych problemów bezpieczeństwa, być może dzisiaj w tym okresie najważniejszy problem bezpieczeństwa to zagrożenie chińskie. Chińczycy zachowują się irracjonalnie, no i nie wiadomo, jak ta sytuacja, że sytuacja jest naprawdę poważna, jesteśmy na progu wojny i nie wiadomo, jak ta sytuacja się skończy. To Sowieci mówią wprost. Zresztą dwa lata później, podczas spotkania w Oreandzie na Krymie, takiego prywatnego spotkania Branta z Breżniewem. Breżniew to samo mówi Brantowi, też w cztery oczy, w zaufaniu. O problemach chińskich Niemcy zresztą też wiedzieli jeszcze wcześniej, bo w 1955 roku w Moskwie jest kanclerz Adenauer i jakby nawiązuje stosunki dyplomatyczne wtedy z Sowietami. Sowieci też mu o tym mówią. To nie powinna być tajemnica dla przywódców zachodnich. Dlaczego tak długo o tym mówię? Bo jak sobie poczytamy książkę Kissingera, to mamy zupełnie co innego. Mamy taką wersję, że to Sowieci chcieli zaatakować Chińczyków i biedni Chińczycy nie mieli co zrobić. No i genialny Kissinger dostrzegł to, że trzeba wesprzeć Chińczyków przeciw Sowietom i tam mówi wręcz w którymś momencie o sojuszu. No to są wszystko bzdury, chociaż bardzo popularne, bo Kissinger jest wpływowym i nikt tego niestety nie prostuje, ale to w świetle dokumentów i wiedzy, i zresztą w świetle wiedzy spisanej już na temat przez historyków i politologów na temat stosunków chińsko-sowieckich, jest oczywistością, że Kissinger konfabuluje, no ale Kissinger jest jednym z najpopularniejszych pisarzy zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.
Pijesz do mnie, bo ja lubię go czytać.
No trzeba pamiętać, no, że to jest polityk, że trzeba to traktować jako wspomnienia polityka, na przykład dyplomację, a politycy no, mają naturalną taką
skłonność do mijania się z prawdą.
Ty powiedziałeś to delikatnie, można powiedzieć do kłamania.
Jak dyplomata, prawie o dyplomacie.
I to są te trzy podstawowe czynniki, które, czyli rywalizacja z Zachodem w formie bardzo wyczerpującej dla państwa sowieckiego wyścigu zbrojeń, tak? Konieczność to jednak zapewnienia pewnego, czy podniesienia poziomu życia społeczeństwa sowieckiego, bo już się nie da wszystkiego terrorem stalinowskim załatwić, no bo tu jest to, oczywiście można próbować wrócić do terroru stalinowskiego i wtedy można mieć społeczeństwo, kompletnie te potrzeby tego społeczeństwa w nosie, no ale widocznie tego też już się nie da zrobić. No i ten trzeci element to jest element chiński, które powodują, no, że Sowieci zgodnie z tym, co myślał i wyczuwał Adenauer, no, będą chcieli porozumieć się. Jak się patrzy na dokumenty, to jest tak, że to Sowietom bardziej zależało i też Sowieci chcą być są tą stroną, o tym będziemy mówili przy służbach specjalnych, roli służb, są stroną inicjującą, ale żeby nie osłabiać swojej pozycji wobec Niemców, blefują i czekają, czy bądź prowokują Niemców, żeby to oni byli inicjatorami, żeby to oni byli tym klientem, żeby to oni... Żeby Sowieci mogli wystawiać rachunek Zachodowi, a nie odwrotnie. No bo to oni mają większą potrzebę, to oni powinni czymś zapłacić. Ale Sowieci, jak wiemy, no są, mają tą taką zdolność do pewnej przewrotności i Sowieci lubią, no bo chyba też każdy lubi, że... To jest tak, jak kupujesz samochód, kupujesz fajnego, to jest dobre porozumienie. Sowieci chcą kupić od Niemców Mercedesa i chcą, żeby obok za ten Mercedes jeszcze im, od Niemców Mercedesa, żeby jeszcze nie dość, że tego Mercedesa dostali za darmo, to żeby jeszcze Niemcy im dopłacili. I moim zdaniem tak te rozmowy wyglądały, bo tu zmierzamy,
no tak,
ale może postawmy tu już tą kropkę, bo do zmierzamy do oceny polityki odprężenia tej całościowej z Zachodu w latach 70. I nie ma, moim zdaniem, dzisiaj w świetle właśnie tych dokumentów, które ukazały się w ostatnich kilku latach, dokumentów sowieckich, moim zdaniem nie ma wątpliwości, że odprężenie nie tylko, że nie doprowadziło do upadku komunizmu, tylko właśnie dało tę pieredyszkę, o którą Sowietom chodziło. Rzadko kto o tym pisał, ale bez dokumentów tę tezę pięknie udowodnił Timothy Garton Ash w swojej znakomitej książce, pewnie po dziś dnia najlepszej książce o polityce wschodniej niemieckiej w imię Europy. I to tym lepszej, że on nie miał wtedy dostępu do kluczowych dokumentów źródłowych, bo pisał to na początku lat 90.
Czyli intuicyjnie, jak profesor Krystyna Kersten. No dobrze, Krzysztofie, ale jeszcze raz wracam do tego wymiaru. Oczywiście są te cele polityczne, są te uwarunkowania międzynarodowe, o których powiedziałeś, które są i po stronie Niemiec, i zwłaszcza Związku Sowieckiego, ale co sobie strony dają w wymiarze materialnym? Czy wtedy już się zaczyna handel ropą i gazem?
A właśnie, bo tak przelecieliśmy, bo wskazaliśmy, że najważniejszy czynnik jednak
Niemcy
jest
chcą ten skorzystać.
Geopolityczny. To w połowie lat 60. Sowieci na Syberii Zachodniej odkrywają ogromne złoża gazu i ropy naftowej. To są te ogromne złoża, z których korzystaliśmy i Zachód korzystał jeszcze nie tak dawno.
A jeszcze miał bardziej korzystać dzięki Nord Stream 2.
Tak, tylko że w połowie lat 60. Sowieci nie byli w stanie tych złóż zagospodarować.
Dlaczego?
No bo nie mieli technologii służących wydobyciu. Oni nie mieli tak prostych technologii, jak technologie...
Rury do odwiertów.
No nawet odwierty to jeszcze może mniej. No nawet jakby to odwiercono, to nie było jak tego przesyłać, bo oni nie potrafili produkować rur o dużym przekroju koniecznych do transportu gazu. Technologicznie nie byli w stanie takiej rury zrobić. Co gorsza dla nich, nie byli też w stanie zrobić... Te rury były położone na takich niesprzyjających atmosferycznie terytoriach. One musiały być ze specjalnych stopów zrobione tak, żeby nie wchodziły w reakcję, bo tam wejście w reakcję takiej rury, no to jest... Aha, jeszcze są spawy też. Tego też nie potrafili, nic nie potrafili. No i żeby móc zagospodarować te złoża, potrzebowali koniecznie pomocy i to była pomoc niemiecka. Zresztą przemysł gazowo-naftowy, ten przemysł wydobywczy węglowodorów współpracował z Niemcami jeszcze w okresie Adenauera. Po raz pierwszy, bo oni tych rur nie potrafili robić. I po raz pierwszy w drugiej połowie lat 50. zawarto już pierwsze kontrakty. Potem na początku lat 60. Amerykanie powiedzieli nie i następne...
do Niemców nein.
Tak, następne kontrakty zostały zablokowali, bo Amerykanie rozumieli, jaki jest sens tej współpracy i czym ta współpraca grozi już na samym jej początku. No ale Amerykanie po pewnym czasie, bo ta zmiana nastawienia do Sowietów i ta atmosfera odprężeniowa, to nie jest tylko Berlin, ona jest w Europie i w Ameryce. Wszyscy wierzą, że trzeba się dogadywać i wszyscy i na Zachodzie, Kissinger z Nixonem też są odpowiedzialni za tą politykę odprężenia, też wierzą, że jakiś modus vivendi z Sowietami jest możliwy i to... Te negocjacje, no bo to warto też powiedzieć, o których my tutaj opowiadaliśmy, one są pod kontrolą amerykańską. Tam Niemcy nie robią, tam o żadnym duchu Rapallo nie ma żadnej mowy. W ogóle takie słowo jak Rapallo w ogóle nie pada w trakcie samych negocjacji. W ogóle też nie padają ze strony rosyjskiej, sowieckiej jakieś takie antyamerykańskie wtręty, takie sugestie, a po co wam ta Ameryka? Dogadajmy się i będziemy panowali razem w Eurazji, nie? W Europie Zachodniej, a my w Eurazji. Nie, nie. Tu czegoś takiego na tym etapie tego rodzaju sugestii zupełnie nie ma. I w tym okresie, właśnie w roku 70, w momencie, kiedy rozpoczyna Barr negocjacje w Moskwie, zaczyna je 30 stycznia, w lutym bądź marcu, w trakcie negocjacji, negocjacje trwają polityczne, ale kontrakt, bo to się nazywa kontrakt rury za gaz, czyli taki kontrakt, my wam damy rury i technologie służące zagospodarowaniu tych nowych waszych sowieckich złóż, a wy zapłacicie nam gazem za to. Niemcy dają technologie i rury, Sowieci opłacają to dostawami gazu. Niezwykle dla Sowietów korzystne. Co więcej, Sowieci jeszcze kredytują, Niemcy kredytują
te... Czyli dostali Mercedesa i dopłatę.
Tak. I to o tym też się nie mówi, ale wtedy Francuzi podnoszą protest, bo to kredytowanie jest oczywiście o wiele korzystniejszych warunkach niż są w stanie to robić inne państwa w relacjach z Sowietami. Francuzi są niezadowoleni z tego, że to jest taki kredytowy dumping Niemcy robią. Tu rzeczywiście sprzedają tego Mercedesa.
I jeszcze dokładają walizkę z pieniędzmi.
Dokładają walizkę z pieniędzmi, ale to już jest inne nastawienie. Już nie ma Adenauera, nie dominuje antykomunizm w określeniu tych relacji, przynajmniej ze strony zachodniej, wschód-zachód. I te sprawy gospodarcze jakby są odpuszczone. I rzeczywiście wtedy zawarty jest ten pierwszy kluczowy kontrakt, który zakończy się Nord Streamem 1 i Nord Stream 2, czyli kontrakt rury za gaz. Ja znalazłem, i to jest fascynujący dokument, w tym opracowaniu, o którym mówiłem, opracowaniu dla Politbiura, przygotowanym przez wydziały KC i Sowieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w opracowaniu służących nowej polityki wobec rządu Branta, tam wręcz się mówi wprost, ono jest napisane listopad 69 rok. Naszym celem jest zawarcie długoterminowego, 20-letniego kontraktu na dostawy gazu ziemnego z Rosji. Chodzi nam o to, żeby w ten sposób uzależnić od nas jedną z najważniejszych, cytuję prawie dosłownie, żeby od nas, czyli od ZSRR, uzależnić jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki niemieckim, jaką jest energetyka. W tym dealu biorą udział jedne z największych niemieckich korporacji typu Mannesmann czy Krupp i dzięki temu one będą dbały o to, czyli biznes niemiecki będzie dbał o to, że jak rządowi w Bonn coś
przyjdzie do głowy,
żeby robić antysowieckiego, to oni już będą dbali o to, żeby rząd nie miał takich niemiecki tego rodzaju pokus. To są prorocze słowa. Tak? To co zostało w tej notatce dla Politbiura, to jest listopad 69 roku. Tam jest ta główna idea zawarta i proszę zwrócić uwagę, minęło 53 lata i te 53 lata konsekwentnej, trudnej, zdecydowanej polityki Kremla Putin zniszczył w ciągu jednego dnia. Tyle lat pracy wielu pokoleń sowieckich przywódców poszło się.
Ale jeszcze nie kończymy tej opowieści, Krzysztofie, bo inaczej. Polityka oczywiście międzynarodowa, każda polityka jest obarczona czymś, o czym się nie chce często mówić, co się zbywa milczeniem, pomija, czyli taką instytucją w ogóle w tych dwóch krajach bardzo zbieżną, bo też zrośniętą czy wyrastającą często z uprawiania polityki na poziomie dyplomatycznym, jaką są służby. A jeszcze do tego, biorąc pod uwagę kraj totalitarny, te służby są szczególnie zawsze takim silnym kagańcem nałożonym i na politykę, i na społeczeństwo. Jaki był udział służb w kształtowaniu, tworzeniu i realizowaniu Ostpolitik?
Po stronie sowieckiej można chyba powiedzieć, że on był decydujący. My tą historię tak nie do końca znamy. Ja tu właśnie, ty lubisz książki, ja właśnie przyniosłem taką książkę, która trochę o tym opowiada.
Der Geheime Kanal.
To jest książka sowieckiego KGBisty Wiaczesława Keworkowa, Tajny kanał. I to jest właśnie książka o tym, jak z perspektywy sowieckiej doprowadzono do tego porozumienia. Otóż okazuje się, że autorem niemieckiej Ostpolitik był Brandt, a przede wszystkim Egon Bahr, bo to był główny, ten Egon Bahr to był jej główny strateg, tak po stronie sowieckiej, bo to odpowiedzią na Ostpolitik niemiecką jest Westpolitik sowiecka, tak? To będę używał tutaj tego słowa jako...
Własnoznaja polityka.
Zapadnie ja.
Zapadnie ja.
Zachodniej polityki sowieckiej. Okazuje się, że głównym architektem był nie kto inny jak Jurij Andropow, który...
Wówczas KGBista znaczący.
Już był szefem KGB, ale to nie, pamiętajmy, Andropow chyba wszystko wskazuje na to, nie był oficerem. On przyszedł do KGB, został szefem KGB po linii politycznej z KC.
On miał ewidentną smykałkę.
Tak, więc no i miał ewidentną smykałkę. Wszyscy, we wszystkich wspomnieniach o Andropowie mówi się, że on wyrastał ponad głowę nad ówczesnym kierownictwem sowieckim, żeby to był jednak najinteligentniejszy i chyba najbardziej niebezpieczny człowiek. Wówczas, pod koniec lat 60., on jest już szefem KGB i, co jest nie mniej ważne, no bo sam szef KGB to tam wbrew temu w czasach komunistycznych nie był aż tak jakby się wszechmocny, jak się wydawało, bo była zasada, nazwijmy to partyjnej kontroli nad służbami. No bo to partia tak naprawdę rządziła, istotą tego systemu były rządy partii. I Andropow w tym okresie już był kandydatem na członka biuro polityczne KC KPZR, Sowieckiej Partii Komunistycznej. To było to
gremialne ciało, które rządziło.
To ciało, które tak naprawdę rządziło Sowietami. Tak było przez cały okres Sowietów. Tam raz doszło do zmiany nazwy tego biura, ale to tak naprawdę Sowietami rządziła zawsze wąska oligarchia, politbiuro, kilkunastoosobowe z generalnym sekretarzem, czy tam pierwszym sekretarzem na czele, czyli szefem partii na czele. I zmianie ulegała tylko pozycja tego pierwszego sekretarza, czy generalnego sekretarza Genseka. W pewnych momentach, jak w okresie stalinowskim do, powiedzmy, 1945-1946 roku, on był absolutnym dyktatorem i biuro polityczne nie miało nic do gadania, no ale były też takie okresy, że, a już na pewno po śmierci Stalina, ta pozycja tego szefa partii była raz silniejsza, raz słabsza, ale nigdy to nie było absolutny dyktat, tak jak za Stalina i zawsze pierwszy sekretarz miał, czy generalny sekretarz miał najwięcej do powiedzenia, ale musiał się liczyć z członkami politbiura i musiał tak zarządzać tym politbiurem, żeby mieć większość, żeby mieć tam swoich ludzi. I oto trwała ta walka wewnętrzna na Kremlu. I wtedy Andropow jest człowiekiem, nie jest jeszcze członkiem politbiura, jest jedynie kandydatem, no ale jest już na tym samym szczycie i co więcej ma zaufanie Genseka, czyli Leonida Breżniewa. No i tak z tej książki przynajmniej wynika, że to on przekonuje Breżniewa do konieczności tego, żeby porozumieć się z Zachodem, ale z jego perspektywy najważniejszym państwem z zachodnim, którym należało się porozumieć, właśnie byli Niemcy. Właśnie to była Bonn i Republika Federalna Niemiec. W tej książce tak naprawdę, bo ją też trzeba czytać jako twórczość oficera KGB, czyli do tego trzeba bardzo podchodzić krytycznie i bardzo...
Napisał to, co chciał lub mógł napisać,
tak.
To trzeba uwzględnić.
Dlatego ja tak naprawdę... Ta książka ma 300 stron, a jak wycisnąć, no to z niej wynika, że na pewno pierwszoplanową osobą, jeśli idzie o zachodnią politykę sowiecką jako odpowiedź na Ostpolitik, na tą zapadnią politykę, to był Andropow. i że jakby inicjatywa, że on był, i on był kimś w rodzaju jej architekta. On był w gruncie rzeczy takim odpowiednikiem Barra. No tyle tylko, że niestety nie mamy, po Barze zostało nam dużo papierów, tak zwanych jego dokumentów, którym wyjaśniał, o co mu chodzi, a po Andropowie przynajmniej my nie wiemy, żeby coś zostało, nie mamy dostępu, jeśli coś, a chodziłoby no jednak o takie rzeczy strategiczne, czyli nawet jeśli te dokumenty jakieś są, to są utrzymane i będą utrzymane prawdopodobnie największej tajemnicy. Ale no mniej więcej domyślamy się, o co chodziło Andropowi. Historycy no, opisali już jakoś postać Andropowa. I niewątpliwie, no bo w tej książce jest to, że chciał pokoju i tam takie pierdoły. To
wiadomo, o co chodzi.
To takie rzeczy, to nie ma co specjalnie wierzyć. Niewątpliwie Andropow jest z tych członków elity sowieckiej, a potem ścisłego kierownictwa sowieckiego, który ma świadomość kryzysu władzy sowieckiej. Bo te stare dziadki, te czernienki, ta reszta tego towarzystwa w biurze politycznej, tej świadomości nie ma. Pytanie jest, czy Breżniew miał, decydując się na... Breżniew jakąś tam, kiedy jeszcze spawał, tak, jeszcze coś rozumiał. No, on potem był ciężko chory, on już był uzależniony od narkotyków, bardzo źle już funkcjonował i w ostatnim jego okresie właśnie rządzili Ustinow, Gromyko i taki triumvirat i Andropow, tak? Ale no właśnie, to był ten z tych członków, który miał świadomość sytuacji kryzysowej i miał świadomość i łączył to, że trzeba, jeśli jest kryzys, to trzeba robić reformy, tak? To wtedy się zaczynają te reformy. To jest ten ojciec pierestrojki. To jest ta osoba...
Podejmuje dzieło Berii.
No właśnie, po linii bezpieczniackiej podejmuje dzieło Berii. No bo te symptomy kryzysu, one już są widoczne, o tym już mówiliśmy, ale on ma jeszcze tę świadomość, że to trzeba reformować, bo jak nie będziemy tego reformowali, bo to u polityków jest normalne, świadomość kryzysu nie idzie z wyciągnięciem następnego wniosku, że trzeba reformować. A po co? Przecież to są tylko kłopoty, jeszcze władzę można stracić. Pewnie już Breżniew pod koniec życia nic nie chciał prawdopodobnie reformować. I ta reforma, jakby elementem tej reformy było odprężenie, no i jakieś dogadanie się, wypracowanie przede wszystkim modus vivendi z Sowietami. I tu znowu wracamy do tego twojego pytania. No tutaj te kwestie gospodarczo-technologiczne odgrywały na pewno dla szefa wywiadu i kontrwywiadu sowieckiego cywilnego bardzo ważną rolę. Oni widzieli, to chyba zresztą tu się o tym wspomina, tak? W tej modernizacji i w reformie i no chyba kluczową, tak, rolę sowiecką. Skoro sami z siebie Sowieci nie są w stanie się zreformować, reforma ta Kosyginowskiej, o których mówiliśmy, z połowy lat 60. nie przyniosła efektów, no to trzeba szukać pomocy na zewnątrz. I tutaj są stosunki z Niemcami kluczowe. Moim zdaniem, i tu już o tej w ogóle w tej książce nie ma o tym ani słowa, jeszcze jest drugi element. Dla Sowietów Niemcy są kluczem do ich własnego bezpieczeństwa, kluczem do dominacji w Europie, takiej bądź innej, zbrojnej bądź politycznej, bądź no, zbrojnej, militarno-politycznej, nazwijmy to tak. I dlatego I to było tak, tak było zawsze. Dla jakby z tej perspektywy Westpolitik sowieckiej, co jest największym zagrożeniem? I to widać z tych dokumentów dotyczących negocjowania porozumienia niemiecko-sowieckiego. Największym zagrożeniem jest zjednoczenie Niemiec. Tak naprawdę Barr i Gromyko negocjują jedną rzecz, Sowieci negocjują jedną rzecz, żeby w tym porozumieniu mieli wręcz prawno międzynarodowe gwarancje, że nie dojdzie do zjednoczenia Niemiec. Bo właśnie zachowanie status quo, jak mówimy o ogólny, używamy ogólnego terminu zachowanie status quo, to z perspektywy sowieckiej chodzi oczywiście o zachowanie obozu socjalistycznego, a to już jest jedna rzecz, o której nie wspominaliśmy, no i o zachowanie, zachowanie podziału tego podziału Niemiec. A jeszcze lepiej by było, gdyby RFN wyrwać z tej strefy wpływów amerykańskich i wykorzystać RFN, mamiąc ich pewną samodzielnością i zwiększeniem suwerenności, do tego, żeby ograniczać wpływy amerykańskie w Europie, a najlepiej, żeby w ogóle obecność amerykańska w Europie nie była. Bo jeszcze jeden czynnik, przepraszam, muszę się cofnąć o tych czynnikach kryzysowych. No to jest praska wiosna. Bo o tym musimy przecież pamiętać. 68 rok. Praska wiosna pokazuje, pokazuje kierownictwu sowieckiemu, że no zaraz nam się będą nasze poddane kraje buntowały. Zaraz stracimy tą strefę wpływu w Europie Środkowo-Wschodniej. A to będzie końcem również nas jako Związku Sowieckiego. Tak więc no, te rozmowy z Niemcami, to zachowanie status quo, dla zachowania status quo kluczową jest realizacja o tym, bo właśnie o tym nie mówiliśmy, realizacja doktryny Breżniewa, bo ta doktryna Breżniewa krystalizuje się w momencie, kiedy Sowieci mają świadomość, no co będzie, jak się nam ci nasi młodsi bracia będą buntowali. I zachowanie status quo w sensie realizacji doktryny Breżniewa to jest zalegitymizowanie przez Zachód władztwa politycznego i władztwa ideologicznego Moskwy w obszarze sowieckim. Czyli zachowanie, bo o co chodzi w odprężeniu i o co chodzi znowu, tak najkrócej rzecz ujmując, w sprawie polityce odprężenia po stronie sowieckiej. Co oni chcą dostać? Oni chcą dostać legitymizację swojej władzy i gwarancję, że nikt im się nie będzie wtrącał w to, co dzieje się od Łaby, czyli od granicy Niemiec Wschodnich, po Pacyfik, po Władywostok. Oni chcą, żeby Zachód im zagwarantował ich władzę. Chcą legitymizacji ich władzy. To, bo tak trzeba rozumieć owo status quo. To jest gra o naprawdę wielką stawkę i tę grę prowadzi właśnie Jurij Andropow.
No dobrze, ale to czym, Krzysztofie, na przykład taki tytuł jest za nami? Mówimy przede wszystkim o tej konstrukcji politycznej i biznesowej Ostpolitik i te wszystkie manewry, które w ramach tego były możliwe i które się dokonywały i to, co znalazłeś jako odzwierciedlenie z profesorem Kucharczykiem w dokumentach. No to wielkim koszmarem i dla Moskwy, i dla Bonn w takim razie staje się sierpień 80 roku.
No, bo to jest pewna specyfika całej Ostpolitik. Jak mówiłem o tej mowie Stutzing z 63 roku, to tam jest przekonanie, że bunt społeczny w państwach postkomunistycznych jest z punktu widzenia Zachodu czymś negatywnym, czyli Zachód powinien działać na rzecz tego, żeby społeczeństwa w komunizmie nie buntowały się. To jest dla nas niezrozumiałe.
Dla nas, nie tłumaczy, którzy, co ma na myśli. Rozumieniu, że co...
To znaczy w 81 roku żadnych solidarności, żadnej podmiotowości społecznej. Nie po to dogadywaliśmy się z oligarchami komunistycznymi, żeby teraz nam jacyś Polaczkowie brykali, tak? I psuli nam cały interes. Jeszcze dochodzi do tego ten szalony kowboj, który rozpieprza wszystko, tak? Cały układ. Tyle lat żeśmy się starali, już się ugodziliśmy, robiliśmy biznes wspaniali i to teraz tak, jacyś Polacy się buntują, jeszcze Amerykanie jakiegoś wybrali durnego kowboja, jest koniec. Zasada Ostpolitik, która jest już w mowie w Tutsing, ona jest wyraźna. Po pierwsze, Russia first, bo jej interesy są najważniejsze, bo to jest wzajemne, tak? To uznanie interesów Sowietów jako nadrzędnych nad krajami podporządkowanymi, to jest podstawa. Ale nie tylko Russia first, ta zasada, czy Soviet Union first, ale również oligarchia komunistyczna, to jest ten nasz partner, z którym się dogadujemy, bo my dogadujemy się z oligarchami komunistycznymi, a mamy w głębokim poważaniu te społeczeństwa, bo te społeczeństwa, jakby czytać Bara, mogą nam tylko przeszkodzić, no bo będą musiały, bo wpadnie im, zobaczą, że ceny się podwyższyli, zaczną się buntować i będą psuli pokój i bezpieczeństwo w Europie. Taką funkcję miała Solidarność.
Że mitem...
Ostpolitik polega na tym, żeby dogadać się tak naprawdę z sowiecką oligarchią. To jest biznes i deal z sowiecką oligarchią przeciwko społeczeństwom. Dlatego w 81 roku, gdy...
Jaruzelski wprowadza stan wojenny.
Kanclerz Helmut Schmidt, też socjaldemokrata, następca Willego Brandta, wreszcie tam będzie zrobiony porządek. Ten sam kanclerz Helmut Schmidt chyba 10 lat temu powiedział, że jakieś takie państwo jak Ukraina to w ogóle nie powinno istnieć. Nie? No bo ci Ukraińcy psują te układy oligarchiczne, które tam budował ten inny geniusz niemieckiej polityki, Gerhard Schröder. Jacyś Polacy, społeczeństwo polskie, które ma jakieś ambicje i pretensja do suwerenności. Jacyś Ukraińcy, oni przeszkadzają w tworzeniu tych układów i przeszkadzają wielkiej polityce. I to tak rzeczywiście, nawet jak już nie odłączając z tego te kwestie ideologiczne, no to pamiętajmy tak, no mocarstwa mają to do siebie, żeby dogadywać się kosztem państw średnich i słabych, a rzeczywiście w ogóle społeczeństwa, w ogóle w czymś takim jak te gry geopolityczne, to nie powinny brać udziału, bo tylko przeszkadzają. Również społeczeństwo niemieckie temu przeszkadzało, bo też był jakby ta cała Ostpolitik jednak była krytykowana. Ona była krytykowana przez CDU-CSU, ale również była krytykowana i przez urzędników, dlatego musieli się za to wziąć
KGBiści. I powołać Dergeheime Kanal.
Czyli... Tak. I to jest w jakimś sensie zrozumiałe, bo o tym też powinniśmy pamiętać, tak, że bo my tę ciągłość widzimy.
No właśnie, no poczekaj, no to dobra, no, bo proszę, zmierzając do końca...
Zwróć uwagę, dlaczego, na czym polegała tajemnica stosunków niemiecko-rosyjskich po 2000 roku?
To wcześniej, to Krzysztof, to jeszcze wcześniej. Dochodzi do zjednoczenia Niemiec. No, na co się strony umawiają? Jak to wygląda? No bo to de facto, nawiązując do założeń z 63 roku, cel został spełniony.
Nie, dochodzi do zjednoczenia Niemiec właśnie dlatego, no właśnie. Bo się okazuje, że ta cała Ostpolitik jest nic nie warta, tak?
Czyli pomimo Ostpolitik.
Oczywiście, że dochodzi do zjednoczenia Niemiec przeciwko... To nie jest przypadek, że przeciwko linii Kohla szybkiego wykorzystania zjednoczeniowego są wszyscy liderzy SPD. Jak jeden mąż. Oni nie wierzą w to, że to się w ogóle uda. Wszyscy krytykują, no bo to zjednoczenie to znowu no jest właśnie... Oni obiecywali, że będzie zachowanie status quo. No jednak zjednoczenie Niemiec jest zniszczeniem całego status quo europejskiego po 1945 roku. Ale Kohl jest politykiem, który jest raczej bliższy Reaganowi niż Nixonowi, który też jest antykomunistą. Bo to ważne jest, ja patrząc na te dokumenty i stosunek do Ostpolitik, to wydaje mi się, że antykomuniści, ci, którzy rozumieją dobrze istotę komunizmu i zagrożenie związane z komunizmem, nigdy nie mogą być zwolennikami tego rodzaju polityki, no bo ktoś to rozumie, że... No bo trzeba to zrozumieć, co ja już mówiłem. Dla systemu sowieckiego samo istnienie systemu demokratyczno-kapitalistycznego jest śmiertelnym zagrożeniem. Kapitaliści mogą nic nie robić, a są przeznaczeni...
Sam fakt, że istnieją już...
Trzeba ich zniszczyć, bo ten ustrój jako konkurencyjny, bardziej wydajny, bardziej atrakcyjny dla społeczeństw musi zniszczyć komunizm, to żeby... Komunizm musi się bronić w ten sposób, żeby zniszczyć. Czyli prawdziwy antykomunista no nie ma wątpliwości, jak tę politykę należy prowadzić. No i na szczęście pod koniec lat 80. na Zachodzie rządzili antykomuniści. Myślę tu właśnie o Reaganie i Kohlu, ale... Chyba jeszcze jest inny ważny czynnik. To jest to, co widział Andropow, że ten system on nie mógł przeżyć. On był systemem niereformowalnym, no bo to też jest jeden wielki paradoks. Przychodzi do władzy Gorbaczow, chce to zreformować. I im bardziej reformuje, tym bardziej ten system demontuje, tym bardziej ten system musi upaść. Ten system był skazany na niepowodzenie, bo właśnie była ta perspektywa państw kapitalistycznych i na szczęście Sowieci nigdy nie osiągnęli przewagi nad wolnym światem, który dałby im możliwość ataku czy wojny, doprowadzenia do wojny światowej w celu opanowania całej kuli ziemskiej. To byłoby na szczęście, no bo wtedy ten system komunistyczny jakby byłby na całym świecie, to byśmy tak wszyscy gnili i by się zrealizowała ta wizja, zmaterializowała się by wizja orwellowska z roku 1984. I właściwie tak się mi się wydaje, że to, co dostrzegł Andropow, no to potem się okazało, że no nie, dla Sowietów nie ma innego wyjścia, tylko to jest taka pieredyszka, która nie doprowadzi dla nich do niczego dobrego, czyli ta pieredyszka, który musi doprowadzić do śmierci. No i ten system padł, ponieważ przede wszystkim właśnie dlatego, bo on był niewydolny. No, to był niewydolny system społeczno-polityczny, wybudowany na nierealnych, ideologicznych założeniach i taki jest los utopii.
ale Ostpolitik nie kończy się wraz ze zjednoczeniem Niemiec.
No właśnie.
Pojawia się jednak taki polityk jest, jak Gerhard Schröder.
I to jest ciekawe. Gerhard Schröder, prezydent obecny Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Ja o tym Steinmeierze chwilę powiem, bo nasz czas się powoli kończy, ale żeby pokazać tę ciągłość niemiecką od 1963 roku, to w 2008 roku, a to już jest putinizm, pierwszy okres zakończenia, ten pierwszy okres Putina u władzy. W 2008 roku proponuje Frank-Walter Steinmeier partnerstwo dla modernizacji. Czyli to jest taka wariacja na temat tego Wandel durch Annäherung, czyli zmiana na rzecz zbliżenie, zmiana poprzez zbliżenie. I proszę zobaczyć, tu jest cała ciągłość, że będziemy współpracowali teraz blisko ze sobą z Rosją, żeby Rosja się zmodernizowała. Bo jak zaczniemy właśnie od tej gospodarki, od współpracy gospodarczej, od wymiany gospodarczej, to będziemy cywilizowali Rosję. Ten Nord Stream wedle tych założeń to jest właśnie zbliżenie gospodarcze, które doprowadzi do zmiany w tym kierunku, że na Kremlu będzie rządził demokrata. No i zobacz, bo to też bardzo wyraźnie wybrzmiało i u nas też w Polsce w trakcie resetu, że z Rosją należy współpracować taką, jaka ona jest. A im dłużej będziemy współpracowali z nią, tym ona się zmieni. To samo założenie, które było u samego początku u Egona Bahra. Będziemy współpracowali z Rosją, będziemy współpracowali gospodarczo i ta współpraca w końcu doprowadzi do zmiany na lepsze i Rosja się ucywilizuje. Nie dostrzegają i nie dostrzegali, co my dzisiaj dostrzegamy. No nam jest łatwiej, bo jak mówił Hegel, sowa Minerwy wylatuje o zmroku i my jesteśmy mądrzy zawsze po fakcie, ale dzisiaj też widzimy, że ta wersja Ostpolitik, partnerstwa dla modernizacji, doprowadziła do skutku odwrotnego. Nie do zmiany systemu sowieckiego na lepszy, tylko doprowadziła do tego, rosyjskiego, już mówię sowieckiego, ale no to jest bliskie, tak? Tylko doprowadziła do tego, że Putin zamiast się cywilizować, wywołał wojnę i wywołał wojnę przeciwko Zachodowi. Ja zawsze nigdy nie mogłem, powiem ci szczerze, tego zrozumieć, jak... bo to trzeba było być już otumanionym ideologią Ostpolitik. Jak można było, przecież Rosjanie nie ukrywali wrogości wobec Zachodu. Tam, szczególnie już pod koniec pierwszego okresu Putina, bardzo wyraźnie się wskazywało na Zachód jako wroga. Propaganda kremlowska cały czas mówiła o wrogim Zachodzie, a Zachód... przede wszystkim Niemcy, tego nie dostrzegały i próbowały z tym coraz bardziej wściekłym niedźwiedziem współpracować, licząc na to, że ten niedźwiedź się uspokoi. Im silniej z tym niedźwiedziem współpracowaliśmy, a było odwrotnie, tak? Im silniejsza współpraca, tym niedźwiedziowi bardziej odpala. Czyli ten... krótko można powiedzieć, że to zbliżenie z niedźwiedziem jest, nie wpływa na postępowanie niedźwiedzia. Niedźwiedź coraz bardziej staje się agresywny i ten, który się spróbuje zbliżyć do tego niedźwiedzia, może stać się jego ofiarą. No Niemcy nie stały się tego ofiarą, no ale ta polityka, o czym Polska mówiła przecież bardzo długo, ta polityka była robiona przeciwko żywotnym interesom bezpieczeństwa Europy Środkowej. To nie ma w tym ani grama przesady, bo dzisiaj mamy wojnę nad naszą granicą. Pytanie jest, czy gdyby nie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, Putin by się zachowywał inaczej. A ja bym to na to pytanie odpowiedział w ten sposób. A może w ogóle trzeba było nie myśleć i trzeba zmienić sposób myślenia i Zachód powinien sposób myślenia. Zamiast współpracować z oligarchami kremlowskimi, trzeba było postawić na budowę społeczeństwa obywatelskiego, na wzmacnianie społeczeństwa rosyjskiego, bo wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego jest siłą rzeczy zawsze osłabianiem oligarchii. Budowanie i budowaniem systemu check and balance, no bo trzeba robić wszystko, żeby w sam system wbudowane były bezpieczniki, tak? A takim bezpiecznikiem może być reakcja społeczeństwa, tylko to społeczeństwo musi być zorganizowane i to społeczeństwo musi mieć możliwości oddziaływania na władzę, a Zachód przecież przyglądał się i nie robił nic, gdy...
To jest trudniejsze moim zdaniem zagadnienie, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie wskazać w historii Rosji w ogóle jakąkolwiek siłę polityczną, która by, znaczy siłę społeczną, która była niezależna od władzy.
No jednak przed pierwszą wojną światową to społeczeństwo zaczęło się budować. Jakby od Katarzyny Wielkiej mieliśmy taką tendencję, że powstawa tak zwane dworiaństwo, to była tą grupą czy tą klasą społeczną, które coraz bardziej uniezależniało się od tej wszechwładnej władzy. I dopiero komuniści zlikwidowali tą klasę, która mogła być tą elitę, ta elita rosyjska, ta, która stworzyła tą wielką kulturę, ona przecież została, bo o tym się nie pamięta, bo u nas mamy...
Wymordowana od Lenina.
Bo mamy takie przekonanie pewnej jednokierunkowej, takiej prostej ciągłości, która jest w tym tytule od białego do czerwonego caratu.
Ja
jednak jestem zwolennikiem tezy Mackiewicza, że tu jest jednak była w historii rosyjskiej nieciągłość i tą nieciągłością jest moment dojścia do władzy komunistów, bo komuniści od samego początku, od momentu zdobycia władzy, jeszcze do II wojny światowej w pień wycinali właśnie tę grupę, tą elitę, tę dawną elitę, to tak oni nazywali to byłych ludzi. I stąd mamy taki problem, dlatego dzisiaj można, dlatego to społeczeństwo rosyjskie jest takie, jakie jest, dlatego jest bezwolne wobec władzy, bo ta elita, która tworzyła się od Katarzyny II i stanowiło ją dworiaństwo, przecież to było... To był bardzo długi okres czasu, przeszło 100 lat. W ciągu dwóch dekad ona została wyrżnięta w pień. My tego nawet nie mamy świadomości. My, nas ani Niemcy, ani Sowieci razem próbując zamordować naszą elitę, no, nie wymordowali całej tej elity. Nie mieli czasu, nie mieli możliwości i dzięki Bogu my mamy do czego wracać, do czego się odnosić. No jednak elita rosyjska została przez Sowietów zniszczona.
Zlikwidowana plus emigracja biała.
Zlikwidowana w całości. Znaczy, to jest akurat to, co teraz ten argument jest przeciwko temu, którym ty mówisz. No dobra, to jak nie było elity to i była tylko oligarchia, to na czym to było budować, tak?
To jest zamiar kłopotliwy.
Bo społeczeństwo, bo tej nowej elity społecznej nie da się zbudować.
Wtedy jest Nawalny. A to jest, wiesz, ale to jest pytanie, to jest długa
zrobić,
historia.
To jest pytanie, co zrobić z Rosją, na które nie jesteśmy w stanie. Tak, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Ale o polityk porozmawialiśmy, przynajmniej częściowo. Proszę Państwa, to jest tylko wstęp do większej całości, czyli do publikacji, którą przygotowuje dr Krzysztof Rak z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. jeśli będzie możliwość, jak książka się ukaże pod koniec roku, niewątpliwie w szerszym gronie spotkamy się, żeby jeszcze raz te kwestie przedyskutować. Dzisiaj był zarys, zręb tej polityki i w zakresie koncepcyjnym, realizacji praktyki politycznej, praktyki biznesowej, no i także od strony zaangażowania służb, głównie sowieckich, w to przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję za rozmowę, Krzysztof.
Dziękuję bardzo.